Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze, zdaje się, już 28 spotkanie w ramach tych naszych konferencji zatytułowanych Świadkowie Miłosierdzia. Dzisiaj pragnę powiedzieć o wynantym katarzyńcu, który miał niby zwyczajne życie, ale był jakoś niezwykłym człowiekiem. Drodzy, dzisiaj pragnę zaprosić do zapoznania się z tą wyjątkową postacią już czcigodnego sługi Bożego, ojca wynantego katarzyńca, którego życie zarówno to w świecie, jak i później zakonne, nacechowane było pobożnością, modlitwą i ascezą. Był to człowiek, który prowadził głębokie życie duchowe. Dużo czytał, robił wiele notatek, który dał się poznać przede wszystkim jako dobry spowiednik i kaznodzieja, a jednocześnie i przede wszystkim jako człowiek niezwykle skromny i bardzo gorliwy. W ostatnim czasie miałem tę przyjemność, by osobiście uczestniczyć w rekolekcjach dla kapłanów w Kalwarii Pacławskiej, a więc w miejscu, gdzie wynanty zmarł na gruźlicę płuc 31 marca 1921 roku. Już wtedy na tych rekolekcjach wiedziałem, że warto innym przybliżać postać tego zakonnika, który nie przysłaniał sobą Boga, a dawał go innym, ukazując w najczystszej postaci Boże miłosierdzie. Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, natrafiłem na słowa księdza arcybiskupa Adama Szala, także w Kalwarii Pacławskiej w czasie modlitewnego spotkania w intencji beatyfikacji ojca wynantego powiedział, iż był to człowiek, który nie tylko kontemplował miłosierdzie Boże, ale przybliżał je dla drugiego człowieka. A to stwierdzenie utwierdziło mnie jeszcze bardziej w tym, by to nasze dzisiejsze spotkanie było spotkaniem ze świadkiem miłosierdzia, jakim był i jest wynanty katarzyniec. Kim zatem był wynanty katarzyniec? Dokładnie Józef Katarzyniec, wynanty, to imię zakonne. Urodził się 7 października 1889 roku w maleńkiej wiosce oddalonej 46 km od Lwowa, koło Kamionki Strumiłowej. Jego rodzicami byli Jan i Agnieszka z domu Kozdrowicka. Rodzina wynantego była bardzo uboga. Ich dom, a dokładnie chata, to dokładnie jedna izba pokryta słomą, w której podłogę stanowiła ubita glina i komórka służąca jako spiżarnia i składzik. Dookoła domu był maleńki sad, w którym rosło parę jabłonek i krzewów owocowych. A prócz tego młode małżeństwo posiadało niewielki skrawek ziemi około 1 hektara. Ojciec wynantego dodatkowo dorabiał jako krawiec. Czas pozwolił dokupić jeszcze jeden skrawek ziemi, który rodzinie służył na całe życie. Matka wynantego była natomiast tą, która troszczyła się o dom i obejście, zawsze zapobiegliwa i zatroskana o środki do życia. Rodzice wynantego to ludzie, którzy mimo niełatwych okoliczności życia potrafili się cieszyć i być szczęśliwymi, co dziś jest godne do polecenia. Na podstawie spisanej biografii wynantego, w której czytamy, że jego rodzice byli ludźmi nadzwyczaj bogobojnymi, cichymi i pracowitymi, a ich zdrowa religijność miała ogromny wpływ na wychowanie syna w dziedzinie przeżywania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Wynanty na przykładzie swoich rozmodlonych rodziców sam pragnął osobistej modlitwy i chętnie uczył się każdej modlitwy od swojej mamy. W biografii możemy też przeczytać o tym, że już jako kilkuletni chłopiec Józef potrafił odmówić cały różaniec, a to dla niektórych, którzy małego wówczas Józia obserwowali, wydało się czymś wręcz nienormalnym. Mówiono o dziwnej pobożności Józia. Patrząc na tego małego chłopca, wielu wyczuwało coś w rodzaju wyjątkowego uroku. Zawsze coś go wyróżniało spośród innych. Józio brał udział w zabawach ze swoimi rówieśnikami, pomimo tego, iż wcale nie był on ani szczególnie sprawny fizycznie, ani też nie wybijał się jakimiś zdolnościami sportowymi. Z tego jednak powodu nierzadko koledzy naśmiewali się z niego, czy nawet robili mu niegrzeczne psikusy. Józef w tych wszystkich okolicznościach zachowywał spokój i był pogodny oraz uśmiechnięty. A co było wyróżniającym się stałym elementem w jego postawie? Można odpowiedzieć na to postawione pytanie, szczególnie mocno wybijającą była jego widoczna duchowość. Kiedy na przykład Józio szedł pilnować krów, w międzyczasie zawsze znalazł chwilę i prosił któregoś z kolegów o zastąpienie go na jakiś czas, a sam udawał się do pobliskiej kapliczki poświęconej świętemu Franciszkowi z Asyżu i tam klęczał i długo się modlił. A kiedy wracał, zachęcał inne dzieci do modlitwy, wyjmując z kieszeni różaniec i mówiąc im o tym, jak bardzo modlitwa jest ważna. I w podobny sposób czynił to względem pieśni, które wręcz uwielbiał śpiewać. I jak podają zapiski, był w tym wręcz niezmordowany. Podsumowując ten czas dzieciństwa w życiu Józefa, można przyjąć, że z racji na tę szczególną duchowość, którą prezentował swoim postępowaniem i funkcjonowaniem wśród innych, Józef stał się dla wielu prawdziwym apostołem, który owszem, odbierany był w różny sposób i reakcje innych wobec niego także były różne, ale to jednak nie zmieniło faktu, że ostatecznie wzbudzał on wielki szacunek. W kolejnych latach Józio poszedł do szkoły, a później przyjął pierwszą komunię świętą, od czasu której życie tego chłopca zaczęło zmieniać się jeszcze bardziej, bowiem tak bardzo pokochał Eucharystię. Kiedy po ukończeniu dwóch klas szkoły powszechnej w swojej rodzinnej wiosce, wykazując też swoje zdolności i chęć kontynuowania nauki, poszedł do 5-letniej szkoły w Kamionce Strumiłowej. Był bardzo szczęśliwy, ponieważ po pierwsze mógł się przygotować do wymarzonego przez siebie celu drogi życiowej, czym było kapłaństwo, a po drugie to właśnie w Kamionce był kościół, gdzie codziennie sprawowana była msza święta, której mógł uczestniczyć. I tak Józef wzrastał i odkrywał swoją coraz mocniejszą relację z Bogiem i pragnął się kształcić w tym kierunku. Problem pojawił się dla niego moment, kiedy Józef doświadczył niezrozumienia ze strony swojego ojca rodzonego, który pragnąc towarzyszyć synowi i tłumacząc niełatwą sytuację materialną rodziny, nie wyobrażał sobie, by syn został księdzem. I dlatego namawiał go, by zamiast iść do seminarium duchownego, poszedł do seminarium, ale nauczycielskiego, gdzie była możliwość otrzymania stypendium, a dalej konkretnego zawodu i zdobywania pieniędzy. Po namowie rodziców, ale ojca w szczególności, młody Józef tak uczynił i pojechał do Radziechowa, położonego około 25 km na północ od Obydowa, gdzie istniała tak zwana szkoła wydziałowa, po której bez problemu można było dostać się do seminarium nauczycielskiego. Po ukończeniu ostatniej klasy wrócił do domu na wakacje, a po nich rodzice wysłali Józka do Lwowa, by tam rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim. I wszystko teoretycznie układało się dobrze. Józef miał bardzo dobre wyniki w nauce i potrafił sobie radzić poprzez udzielanie korepetycji, mimo wielu trudności finansowych. W tym czasie bardzo mocno wybijała się jego jedna podstawowa, a więc nieustanna cecha – trwanie na dziękczynieniu Panu Bogu za to, co otrzymał od życia. Józef cieszył się wszystkim, co miał i za wszystko bardzo szczerze dziękował Panu Bogu. I niewątpliwie był to też czas, kiedy Józef jeszcze bardziej oddawał się pogłębianiu życia duchowego. chciał dzielić się tym z innymi, co chociażby ukazane zostało jemu poprzez założenie przez niego wśród studentów Lwowskiego Seminarium Nauczycielskiego studenckiej Róży Różańca Świętego. Tak nauka płynęła, a dni mijały, aż przyszedł trzeci rok studiów, kiedy zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu warunki materialne Józefa się bardzo pogorszyły. Stypendium szybko się rozeszło, stracone zostały wszystkie płatne lekcje, a najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że Józef nie chciał się do tej sytuacji przyznać swoim rodzicom. W tych wszystkich okolicznościach i ogólnym niedostatku Józef drastycznie opuścił się w nauce, a cała ta sytuacja przyczyniła się do tego, że dostrzegając brak realnych widoków na zmianę swoich warunków bytowych, Józef uświadomił sobie, że nie może marzyć o wstąpieniu do seminarium diecezjalnego. Dlatego też zaczął szukać kapłaństwa na innej drodze, a dokładnie na drodze zakonnej. Czy ktoś spodziewał się, że Józef zapragnie pójść do zakonu? Chyba nikt. I sporym też dla niektórych zaskoczeniem była wiadomość, że pójdzie do zakonu franciszkanów. Kiedy jednak popatrzy się na historię tego młodego chłopaka, który, jak już sobie powiedzieliśmy, jako dziecko biegał do kapliczki poświęconej świętemu Franciszkowi z Asyżu i tam wchodził w głęboką relację z Bogiem, nie dziwi to, że w jego sercu pragnienie do wstąpienia właśnie do tego zakonu było tak silne, że nie zraziła go nawet odmowa przyjęcia do zakonu, kiedy pierwszy raz zapukał do furty klasztornej franciszkanów. A dlaczego tak się stało? Dostał do spełnienia wtedy trzy warunki. Po pierwsze, skończyć seminarium nauczycielskie, drugie, nauczyć się łaciny i trzecie, zdać maturę. I cóż na to Józef? Jak się dowiadujemy z jego biografii, był to najtrudniejszy i najboleśniejszy moment w jego życiu. W żaden sposób się jednak nie zniechęcił, a posłusznie poddał się woli Bożej. Rozpoczął ostatni rok w seminarium nauczycielskim, prócz łaciny nauczył się także greki, a na świadectwie dojrzałości otrzymał same oceny celujące, a później miał już tylko możliwość wyboru, albo seminarium diecezjalne, o którym tyle marzył, albo zakonne. I ta druga myśl o zakonie okazała się jednak o wiele silniejsza. Dalej Józef musiał odnaleźć się w trudnej sytuacji wobec rodziców, którzy w żaden sposób nie akceptowali decyzji syna. On jednak się nie poddał i tak 15 sierpnia 1908 roku przybył do klasztoru franciszkanów we Lwowie, a 25 sierpnia 1908 roku przyjął imię zakonne Venanty. Słysząc wówczas od swojego przełożonego prowincjała, ojca Peregryna Hacela, będziesz odtąd nazywał się Venanty. Masz za patrona męczennika. Daj Boże, byś był tak mężny, jak męczennicy bywali w śmierci. Drodzy, rozpocząłem nasze spotkanie od takiej rozbudowanej formy przedstawiającej dzieciństwo i czas rozeznawania w życiu Venantego, abyśmy może zapragnęli poznać tą postać jeszcze bliżej i by lepiej zrozumieć jego postępowanie przez całe jego dalsze życie. Czcigodny sługa Boży Venanty cały czas bowiem wyróżniał się na tle pozostałych braci zakonnych, a jego fenomenem było to, że silił się nie na rzeczy nadzwyczajne. Nic nadzwyczajnego nie dokonał w swoim życiu, ale robił rzeczy zwyczajne w sposób nadzwyczajny. I wiemy, o czym już sobie żeśmy troszkę przypomnieli, że dał się poznać jako ten, który miłosierdzie Boże nie tylko kontemplował dla siebie, ale przybliżał je dla drugiego człowieka. Dał się poznać jako gorliwy zakonnik, obejmujący ofiarnie zlecone mu obowiązki, a które, kiedy zestawimy w całość, były jednym zbiorem uczynków miłosierdzia, czy do ciała, czy też co do duszy. Drodzy, Wenanty Katarzyniec to miłosierdzie Boże przede wszystkim realizował w sposób heroiczny, spowiadając ludzi. Tam, gdzie się pojawiał, na tych placówkach, gdzie był posłany, rzeczywiście bardzo rzetelnie sprawował sakrament pokuty. Ludzie to wyczuwali. Bardzo chętnie do niego przychodzili do spowiedzi świętej. Do dzisiaj w Kalwarii Pacłowskiej możemy także uczestniczyć w tym sakramencie, w konfesjonale, w którym posługiwał Wenanty. Były takie tłumy do niego, że często może bracia trochę może z przekąsem, czy nawet zazdrości mówili, że pewnie Wenanty rozdaje cukierki w konfesjonale, że tylu ludzi do niego przychodzi. Miał wielką wrażliwość na biednych. Wtedy tej biedy i dzisiaj też nie brakuje. On często nawet swój posiłek wydawał dla tych, którzy przychodzili na furtę klasztorną, bo byli głodni, bo byli zziębnięci. Często nakładał sobie osobiście na swój talerz więcej jedzenia, oddzielał, żeby też sporą część tego swojego obiadu, tej strawy, którą otrzymywał jako zakonnik, też zanieść dyskretnie, żeby może specjalnie aż tak bardzo tego nie było widać, dla tej biedoty, która tam te furty klasztorne oblegali. Bardzo wiele czynił również takiej pomocy, zwłaszcza na koniec swojego życia, takiej materialnej. Był w przyjaźni, spotkał się, tak jak zapiski biograficzne podpowiadają, 3 razy z Maksymilianem Kolbe, już świętym. Pochodzili z jednego klasztoru i rzeczywiście Maksymilian bardzo był wpatrzony w Wenantego. Może dzisiaj nie mielibyśmy tego wielkiego Maksymiliana Marii Kolbego, gdyby też nie ich spotkania. Maksymilian Maria Kolbe w tych spotkaniach wiele czerpał od swojego starszego kolegi kleryka. Wenanty miał wtedy 20 kilka lat, staje się 24, Kolbe około 18-19. I w zapiskach też widać, że spotkali się razem i rozmawiali o wielkich sprawach duchowych i bożych. Kiedy wrócił z Rzymu Maksymilian Maria Kolbe, kiedy chciał zakładać niepokalanów, jak i również rycerza wydawać, wówczas rozesłał, z tego co mówią biografowie, informacje, aby mu doradzono, czy kolportować, czy też drukować, zająć się rycerzem niepokalanej. No, nie otrzymał pozytywnych jakichś informacji od swoich współbraci zakonnych, którzy często mówili, że tymi rzeczami niech się zajmują jezuici, może redemptoryści, może bardziej wykształceni zakonnicy. My, franciszkanie, raczej proste sprawy wykonujemy. I gdy napisał do Wenantego, co ma robić, jako jedyny, Wenanty mu podpowiedział: tak, idź tą drogą, wydawaj rycerza niepokalanej, żeby ewangelizować. Nie miał na to funduszy, może nie miał też sił, którzy by mu pomagali w redakcji tego rycerza. Wenanty mu niestety odmówił, bo już był chory na gruźlicę. Mówi: ale po moim odejściu z tej ziemi będę ci pomagał. I rzeczywiście, kiedy miał już wydawać pierwszy numer, miał wielkie trudności finansowe Maksymilian Maria Kolbe i gdzieś rozesłał informacje, trzej proboszczowie jakoś w sposób szczególny, po też nowennie, czy też po modlitwach przez wstawiennictwo, przecież jeszcze Wenanty nie był święty po jego śmierci, ale przypisywał to właśnie Wenantemu, że mu w rzeczywistości świętych obcowania pomógł zdobyć od 3 proboszczów pieniądze i mógł Maksymilian pierwszego rycerza niepokalanej wydać. Z pewnymi trudnościami, również znakami, gdzie nawet jeszcze musiał wykupić, bo jakaś inflacja, jakieś były trudności. Wtedy przez stawiennictwo Wenantego otrzymał ostatnią ratę i mógł rzeczywiście ten rycerz niepokalanej do różnych ludzi dotrzeć w tak wielkiej liczbie. Obiecał Wenantemu, który już nie żył, że drugi numer jemu poświęci. Tak się też wydarzyło. I rzeczywiście ten kandydat na ołtarze, czcigodny sługa Boży, Ojciec Venanty Katarzyniec jest uważany, tak franciszkanie mówią, jakby bankomatem, kto się do niego zwraca w sprawach materialnych, bo sam przecież cierpiał ogromną biedę, jak żeśmy sobie to zaznaczyli. Naprawdę pomaga. Bardzo w różnych sytuacjach, oczywiście zdrowotnych, ale także jakby jest specjalistą w tych sprawach załatwiania pieniędzy na mieszkanie, na różne ważne sprawy, czy w parafiach, czy w różnych innych miejscach. I przez to też żyjemy tu i teraz, cieszy się jakimś szczególnym uznaniem ze strony tych, którzy robią jakieś wielkie dzieła, i do tego też potrzebują środków finansowych. Maksymilian Maria Kolbe, kiedy dowiedział się o śmierci Venantego w Kalwarii Pacławskiej, miał tam wtedy swojego brata rodzonego, też franciszkanina, Alfonsa Kolbego, któremu nakazał, żeby zebrał wszelkie informacje na temat Venantego od świadków, którzy go znali, bo uznawał go jako kandydata pewnego na wyniesienie na ołtarze, jako błogosławionego czy też świętego. Oczywiście przyszedł czas wojny, później że ta sytuacja związana z przemieszczaniem się granic, gdzie przecież Lwów odpadł od Polski, dopiero później zaczęto robić starania, i też rozpoczął się proces informacyjny. Teraz jest, jak wiemy, i też używam tego nazewnictwa, ojciec Venanty Katarzyniec, ogłoszony już czcigodnym sługą Bożym, i oczekują franciszkanie, którzy zajmują się tym procesem wyniesienia go, jeśli to tylko będzie możliwe, na ołtarze, za cudem. Wiadomo, są też bardzo konkretne z tym związane zobowiązania czy reguły. Więc drodzy, też dzisiaj pragnę tego kandydata do beatyfikacji, czcigodnego sługę Venantego Katarzyńca, wam przedstawić, żeby przez jego wstawiennictwo też się modlić w tych różnych sprawach, które gdzieś tam mamy w życiu duchowym, czy też materialnym, czy też wszelakim. Jestem przekonany, tak jak wiele świadectw na ten temat podają ojcowie franciszkanie, zwłaszcza w Kalwarii Pacławskiej, że rzeczywiście jest to bardzo skuteczny kandydat w tej rzeczywistości pomocy w różnorakich potrzebach. Na koniec pragnę zanieść taką modlitwę. To jest fragment modlitwy, która jest wklejona do osobistego notesu ojca Venantego. Tak on się też modlił. Przedwieczny Boże mój, upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze cześci oddaję. Ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego, a postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie, ku chwale Twojej boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenia w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie. Zachęcam też, w internecie jest sporo filmów na temat dzisiejszego naszego świadka miłosierdzia, bo przecież każdy święty dlatego też zostaje wyniesiony na ołtarze, że jego życie jest tą perspektywą, o której mówił Jan Paweł II, miłosierdzia, że w jego życiu można ten przymiot Bożego miłosierdzia naprawdę gdzieś zobaczyć, że pielęgnował Boże miłosierdzie wobec drugiego człowieka, że uznawał nade wszystko Pana Boga jako tego, który nam to miłosierdzie ofiaruje, ale też i zaprasza nas, żebyśmy i to miłosierdzie wobec drugich czynili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.